Chwała Bogu, bracia i siostry, tak serdecznie was witam i też dziękuję Bogu z tego miejsca za ten czas społeczności z Nim i z wami nawzajem. Moi drodzy, przyjmijcie też serdeczne, braterskie pozdrowienia z naszego zboru w Rudzie Śląskiej, skąd przekazywali wam, bracia i siostry, serdeczne życzenia zdrowia i błogosławieństwa. Ja przysłuchuję się temu, co dzisiaj bracia mówili przede mną i przyglądam się temu, co jest przed nami tutaj postawione. I tak myśli moje są przy tym słowie, gdzie powiedziane jest, że kiedy Pan Bóg otwiera swoją rękę, my możemy nasycić się. Tylko wtedy, kiedy Pan otwiera swoją rękę, my możemy nasycać swoje życie wszelkim dobrem. Drodzy, to, co tutaj widzimy, to owszem, przynieśliście, ale wcześniej otrzymaliście to od naszego Pana. Przynosimy Mu tylko to, co wcześniej od Niego otrzymaliśmy. I w ten sposób wyrażamy Mu swoją wdzięczność. I wyrażamy tym tą postawę serca, że doceniamy i jesteśmy Bogu bardzo wdzięczni za wszystko, co czyni w naszym życiu. Przeczytam na początek fragment. To coś mi teraz może śpiewali, ale chciałem to przed tą pieśnią jeszcze przeczytać. Tak Pan Bóg sprawia w psalmie 92. Czytamy słowa, psalm 92. Od początku. Psalm, pieśń na dzień szabatu. Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twe, o Najwyższy, obwieszczać z rana łaskę Twoją, a w nocy wierność Twoją. Bracia i siostry, z rana prosimy Pana Boga o łaskę, dlatego że przed nami jest cały dzień. Przed nami jest dzień, w którym nie wiemy, co nas spotka. Nie wiemy, jak się skończy. Dlatego psalmista mówi, z rana obwieszczamy tą łaskę. Ta łaska prowadzi nas przez cały dzień. I kiedy tenże psalmista ten dzień kończy się, mówi, w nocy wierność Twoją. To jest coś naprawdę wspaniałego, że możemy chodzić w tej łasce Bożej i wieczorem tą łaskę opiewać i dostrzegać w swoim życiu wierność Bożą. Brat na początku powiedział o tych świętach, które miały miejsce pośród tego opisanego w księgach mojżeszowych Izraela, gdzie były to święta związane ze żniwami. To są święta, w których widzimy tą wielką wdzięczność ludu za to, że Pan Bóg błogosławi im na każdy dzień. Kiedy czytamy w święto Pesach, przynoszono przed oblicze Boże jęczmień. To był początek żniw. Przynoszono pierwociny, pierwsze snopy zebranego dopiero co jęczmienia. I tym potrząsano przed Panem Bogiem. W tym, czym potrząsano, za tym szła modlitwa i wdzięczność całego ludu. I kiedy patrzymy na nasze chrześcijańskie życie, widzimy te pierwociny w śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. Czytamy w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, wspaniałe słowa. 15 rozdział i przeczytam 20 werset. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Spójrzcie, to święto żniw, ono miało pokazać to wypełnienie w Jezusie Chrystusie. On był tą pierwociną, tym, który powstał z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Kiedy czytamy dalej Boże Słowo, a zresztą te wszystkie święta, zauważcie, te święta, o których było dzisiaj wspomniane, Pan Bóg mówi, to są moje święta. Nie mówi, to są wasze święta, ale święta te nazwane są świętami Pana. To są moje święta. to Pan Bóg przez te święta coś pragnie przekazać swojemu ludowi, aby lud radował się objawieniem woli Bożej. Kiedy dochodziło do święta Szawłot, święta Pięćdziesiątnicy, również przynoszono przed oblicze Boże. To był czas zbiorów, koniec żniw, czas zbiorów pszenicy. I przynoszono dwa świeżo upieczone bochenki chleba. Tak jak ten piękny, wielki bochenek chleba, tak kapłani przynosili dwa bochenki przed oblicze Boże. I nie tak jak w święto Pesach spożywano chleb, który był przaśny, co pokazuje nam na czystość i świętość naszego Zbawiciela. Ale te dwa chleby, które przynoszono w Pięćdziesiątnicy, to były chleby, które były na zakwasie, żeby pokazać, że Pan Bóg przyjmuje grzesznego człowieka. A że były to dwa chleby, wskazuje nam na to, że tak jak lud Izraela jest ludem miłym przed Bogiem, tak i Pan Bóg przyjmuje tych wszystkich, którzy boją się Go, którzy do Niego przychodzą spośród wszystkich narodów ziemi. Moi drodzy, to jest naprawdę coś cudownego, że jesteśmy jako ten chleb, który jest złączony razem, razem zmielone zboże, razem upieczony i może być spożywany. Jeszcze jest jedno święto, kiedy każdy mężczyzna izraelski musiał przybyć do Jerozolimy, święto namiotów. Ale tego święta obraz możemy przeżywać na razie tylko jako pewien przedsmak tego, co nadejdzie. Bo czytamy, jeżeli odłączymy się od narodów tego świata, jeżeli odłączymy się od wszelkich brudów i nieczystości tej ziemi, jest powiedziane, Pan Bóg mówi, ja zamieszkam pośród was. Pan Bóg daje obietnicę, że będzie jak ojciec, a my jak jego dzieci i zamieszka pośród nas. Kiedy czytamy pierwszy rozdział Ewangelii Jana, jest powiedziane, Słowo Boże stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Czytamy w Biblii polsko-greckiej, Słowo Boże rozbiło namiot pośród nas. Pan Bóg zamieszkał pośród swojego ludu, ale prawdziwe spełnienie tego będzie miało miejsce dopiero w tysiącletnim królestwie. Tam już na wieczność będziemy mieszkać razem z naszym Bogiem. I o tym mówi to trzecie ważne święto, święto właśnie namiotu, święto Sukkot. Ale drodzy, ja chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad, myślę, że to jest tak mocno związane z tym, z tym wyrazem wdzięczności, jaki dzisiaj chcemy okazać Bogu w tym nabożeństwie. Chciałbym, abyśmy zastanowili się nad tym, jaką ma być nasza postawa serca, kiedy do Niego przychodzimy. Jaką ma być nasza postawa serca, kiedy chcemy troszczyć się o sprawy Królestwa Bożego. Kiedy chcemy troszczyć się o Dom Boży, o społeczność ludzi wierzących, której cząstką jest każdy z nas. Jaką ma być postawa naszego serca, skoro Biblia uczy nas, że Pan Bóg bada twoje i moje serce. Wielokrotnie czytamy o tym nie tylko u proroków, ale również w Nowym Przymierzu, że Pan Bóg jest tym, który bada serca. I Dawid, król, kiedy przyniósł dar na budowę świątyni, mówi w tej modlitwie dziękczynnej, ja wiem, Boże, że Ty badasz nasze serca. Dlatego ze szczerego serca przyniosłem to wszystko. Pan Bóg objawiał się. Pan Bóg przychodził, by zamieszkać ze swoim ludem. Kiedy czytamy w historii narodu Izraela, widzimy, że Pan Bóg dwa razy jakby w taki wyraźny sposób zamieszkał pośród swego umiłowanego ludu, pośród swoich umiłowanych dzieci. Pierwszy raz było to jeszcze na pustyni. kiedy Pan Bóg zażyczył sobie, aby naród wybudował mieszkanie, namiot według wzoru, który otrzymał z góry. To miała być budowla, w której zamieszkać miała chwała Boża. I powiem wam, dotyka mnie to, w jaki sposób oni zabrali się do tego dzieła. Jaka była postawa ich serca, kiedy zaczęli budować. Jak bardzo zatroszczyli się, żeby to było dobre miejsce, żeby mógł Pan Bóg zamieszkać pośród swojego ludu. Czytamy o tym w drugiej Księdze Mojżeszowej. Spójrzmy na kilka tylko wersetów. To była pierwsza budowla, którą Pan Bóg uczynił sobie pośród swego narodu. I kiedy Mojżesz ogłosił tą, że Bożą wolę, kiedy Mojżesz powiedział, że trzeba przygotować wszystko, naród przystąpił do tego niezwykle ochoczo. Czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, 35 rozdział i od 4 wersetu. Wtedy rzekł Mojżesz do całego zboru synów izraelskich, mówiąc: oto sprawa, którą nakazał Pan. Zbierzcie od siebie dar ofiarny dla Pana. Każdy, kto jest ochotnego serca, przyniesie ją jako dar ofiarny dla Pana. Złoto, srebro i miedź, fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn dwakroć barwiony, bisior i sierść kozią, skóry baranie barwione na czerwono, skóry borsucze, drzewo akacjowe, oliwę do świecznika, wonności do oleju namaszczania i do wonnego kadzidła, kamienie onyksowe i drogie kamienie do oprawy na ramiennika i na pierśnika. I od 20 czytamy: i odszedł cały zbór synów izraelskich sprzed oblicza Mojżesza. Potem przychodził każdy, kto miał ochotne serce, i każdy, kogo duch pobudził, i przynosili dar ofiarny Panu na wykonanie namiotu zgromadzenia i na wszelką służbę w nim i na święte szaty. Przychodzili zarówno mężczyźni, jak kobiety i przynosili wszyscy, którzy byli ochotnego serca, obrączki, kolczyki, pierścienie i naszyjniki, wszelkie przedmioty złote, i każdy składał dar ofiarny ze złota Panu. I w 29 czytamy: każdy mężczyzna i każda kobieta z Izraela, których pobudziło serce, składali się na wszelkie dzieło, jakie Pan nakazał Mojżeszowi wykonać, i przynosili dobrowolne dary dla Pana. Pan Bóg powołał mężów, którzy z tych wszystkich darów mieli uczynić przybytek. Ciekawe jest imię tego, który był przełożony nad nimi, o którym tutaj czytamy: Besalel. Besalel znaczy w cieniu Boga. Spójrzcie, oni to wszystko robili przed Bożymi oczyma. Wiedzieli, że Pan widzi ich ochotne serce. Oni wiedzieli, że Pan bada serce i to, w jaki sposób oni tak zamierzyli się do tego Bożego dzieła. W cieniu Boga. Nie robili coś na własną modłę, na własną rękę, ale tak, jak to było miłe ich Bogu ze szczerego serca. I wreszcie czytamy w 36 rozdziale od wersetu 5, kiedy mówią ci właśnie rzemieślnicy, Besalel, mówią do Mojżesza, w 5 czytamy: lud przynosi więcej niż potrzeba na wykonanie tego, co Pan nakazał wykonać. Wtedy Mojżesz wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie: niechaj już nikt, ani mężczyzna, ani kobieta, nie przynosi ze swego dorobku żadnego daru ofiarnego na rzecz świątyni. I lud zaprzestał przynosić. A tego, co zniesiono, wystarczało na wykonanie wszelkich prac, a nawet zbywało. Moi drodzy, moglibyśmy dalej czytać o tym, jak chwała Pańska wypełniła przybytek, jak chwała Pańska wypełniła to miejsce, jak Pan Bóg poprzez tego miejsca przemawiał do swojego ludu. Prawdziwie spełniały się słowa psalmu, gdzie powiedziane jest, że Pan Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. Dlatego, że oni mieli ochotne serce. Dlatego, że oni mieli szczere serce. Dlatego, że oni wiedzieli, że tam, gdzie jest skarb Twój, tam też będzie i serce Twoje. I tak Pan Bóg ich za to błogosławił, przeprowadził ich przez pustynię, aż doszli do miejsca. I to jest ta kolejna budowla, którą Pan Bóg uczynił pośród swego ludu. Pamiętacie to miejsce, kiedy Dawid swego czasu, przebywając w swoim domu, powiedział: mieszkam pośród bogactwa, w domu, gdzie są kafelki, gdzie jest wygoda, dobrobyt, wszystko mam. A skrzynia Pańska w namiocie, a to miejsce Bożej obecności w namiocie. I kiedy tak rozmyślał nad tym i rozmyślał nad tym, żeby uczynić świątynię dla chwały Bożej, dla Bożej obecności, przyszedł do niego prorok i mówi: uczyń wszystko, co w Twoim sercu. Spójrzcie, ta iskra Boża w sercu Dawida, zostało to zauważone przez Boga i posyła do niego swojego proroka. Ta iskra Boża, która powinna zapalić się w każdym sercu Bożego dziecka, Pan Bóg widzi. Posyła proroka, mówi: uczyń tak wszystko, jak masz na swoim sercu. I Dawid również zabrał się do dobrego dzieła. Jest zapisana w pierwszej księdze Kronik taka szczególna modlitwa, jedna z najpiękniejszych w Słowie Bożym. Modlitwa, która przenika, modlitwa, która zastanawia i skłania nas do głębokiej zadumy. Jakim jest dzisiaj nasze serce przed Bogiem? Czy to, co przynosimy, przynosimy do Niego z ochotnego serca? Tak jak powiedziałem, Dawid zgromadził wszystko, co potrzebne było do budowy świątyni. I stanął przed Bogiem, stanął, a za nim stał cały lud Izraela. Kapłani, lewici, mężczyźni, niewiasty, dzieci. I czytamy w ostatnim rozdziale pierwszej księgi Kronik od 10 wersetu wspaniałe słowa modlitwy, dziękczynienia, wdzięczności. Potem błogosławił Dawid Pana przed całym zgromadzeniem, mówiąc: błogosławionyś Ty, Panie, Boże Izraela, Ojca naszego, od wieków aż na wieki. Twoją, Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do Ciebie należy. Twoim, Panie, jest królestwo, i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. Od Ciebie pochodzi bogactwo i chwała. Ty władasz nad wszystkim. W Twojej ręce jest siła i moc. W Twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. Więc teraz, Boże nasz, składamy Ci dzięki i wielbimy chwalebne imię Twoje. Lecz czymże ja jestem i czymże jest mój lud, że możemy ochotnie składać Tobie dary? Wszak od Ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z Twojej ręki mamy. Gdyż pielgrzymami jesteśmy przed Tobą i przychodniami, jak wszyscy ojcowie nasi. Jak cień są dni nasze na ziemi beznadziejne. Panie, Boże nasz, całe to bogactwo, które przygotowaliśmy, aby zbudować przybytek dla świętego imienia Twego, z Twojej ręki pochodzi i Twoim jest to wszystko. Wiem też, o Boże mój, że Ty badasz serce i masz upodobanie w prawości. To też szczerym sercem złożyłem w darze to wszystko. Teraz zaś widzę, że Twój lud, który tutaj się znajduje, z radością i ochotnie Tobie składa dary. Panie, Boże ojców naszych, Abrahama, Izaaka, Izraela, zachowaj to po wszystkie czasy jako wyraz myśli i uczuć ludu Twego i umocnij serce ich w przywiązaniu do Ciebie. Czyż nie cudowna modlitwa? Dawid, który nie myśli wiele o sobie, wie doskonale, że wszystko, co ma, pochodzi od Boga. W jego sercu tak jest wdzięczność dla Niego. Popatrzcie, kiedy Dawid zgrzeszył, Pan Bóg też i wtedy widział jego serce i widział jego szczerą pokutę i przyjął Dawida. Kto zgrzeszył bardziej? Saul czy Dawid? Możemy powiedzieć, że o wiele więcej Dawid. Ale kiedy on uczynił coś źle wobec Boga, przyszedł i bez kompromisu, bez zastanawiania się, bez rozumowania mówi: zgrzeszyłem. I to było wszystko, co miał do powiedzenia. Zgrzeszyłem. A spójrzcie na Saula. On również popełnił w swoim życiu grzech. Ale kiedy przyszedł do niego prorok, aby mu to oznajmić, Saul przychodzi i mówi: zgrzeszyłem, uczcij mnie przed tym ludem. Spójrzcie, tak, zgrzeszył, ale trzeba grzech przykryć. Tak, zgrzeszył i nie był szczery wobec swojego Boga. Jemu ważne było, co ludzie powiedzą. Jemu ważne było, żeby się schować, ukryć. Zgrzeszyłem, uczcij mnie, uszaluj mnie przed tymi ludźmi. Nie tak jak Dawid, który chociaż, jak powiedziałem, bardziej zgrzeszył, ale kiedy zrozumiał swój grzech, tak szczerze przychodzi do Boga. Zgrzeszyłem i na tym koniec. Boże, przychodzę do Ciebie. I spójrzcie, jakże Pan Bóg błogosławi go. Jakże daje go za wzór tym wszystkim królom, którzy byli po nim, począwszy od jego syna Salomona. Ciekawe słowa tutaj zawiera również Dawid, mówiąc w modlitwie do Boga: synowi mojemu Salomonowi daj serce niezłomne do przestrzegania Twoich przykazań, Twoich rad i Twoich ustaw i do wykonania wszystkiego, co niezbędne, aby zbudował dom, dla którego ja to przygotowałem. Daj mu serce niezłomne. Tak bardzo chciałbym to dzisiaj powiedzieć do naszej młodzieży. Abyście mieli serce niezłomne. Takie, które nie łamie się pod jakąkolwiek presją tego świata, jakąkolwiek namową albo czymkolwiek, co miałoby naszą duszę skazić albo pobrudzić. Abyście mieli serce niezłomne. Tak jak tutaj Dawid modli się: daj takie serce mojemu synowi. Serce niezłomne do przestrzegania Twojego słowa, do przestrzegania wszystkiego tak, jak Ty chcesz, Boże. Pamiętacie Daniela, o którym czytamy, kiedy znalazł się na dworze króla babilońskiego? Daniel, jest powiedziane, postanowił sobie, tak postanowił w sercu, nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego. Tak to było jego postanowienie serca, aby się nie pobrudzić, aby się nie pokalać tymi potrawami ze stołu królewskiego, aby nie jeść ze stołu świata. I tak tutaj wróćmy do tej modlitwy, drodzy. Jeszcze raz powtórzmy sobie ten 17 werset. Wiem też, o Boże mój, że Ty badasz serce. Kiedy czytamy Nowy Testament, nasz Pan wielokrotnie wskazuje tym, którzy Go otaczają, że doskonale zna ich serca. Kiedy apostołowie coś knują, mówią o tym, kto z nich miałby być największy, Pan mówi, dlaczego źle myślicie w sercach swoich? Spójrzcie, On widział, że myśli ich serca nie są właściwe. I zwraca się do nich tymi słowy: dlaczego źle myślicie w swoich sercach? Wiele razy, kiedy Pan przychodzi do jakiegoś człowieka, dotyka się tego, co w jego życiu najistotniejsze. Pan Bóg bada jego serce. Jak brat przede mną powiedział, nie jesteśmy tymi, którzy rozdali cały swój majątek na ubogich, ale akurat potrzebą tego młodego człowieka, tego bogatego młodzieńca właśnie było to i Pan Bóg dotknął się istoty rzeczy. Bo widział, że te sprawy bogactwa są ważniejsze dla niego niż szczere oddanie się Bogu. Pan Bóg zawsze dotykał się tego, co w życiu człowieka najważniejsze. Dawid mówi, Ty, Panie, badasz serce i masz upodobanie w prawości. Z taką wiedzą, z tą głęboką świadomością, że Pan Bóg widzi nas i bada nasze serca. Dawid mówi, szczerym sercem złożyłem w darze to wszystko. Tak samo uczynił również cały lud Izraela. Ale moi drodzy, przejdźmy do tej trzeciej budowli, o której czytamy w Słowie Bożym. Wspomnieliśmy o przybytku na pustyni, i o tym, jakie było serce ludu tam, kiedy wyszli z Egiptu. Wspomnieliśmy o tym, co przygotował Dawid na świątynię Bożą. A spójrzmy na tą trzecią budowlę, o której apostoł Paweł powiada, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście, a Duch Boży mieszka w was. To jest nasza teraźniejszość. To jest dzień dzisiejszy, świątynia Boża i wy nią jesteście, mówi apostoł Paweł. Wy nią jesteście. Kiedy Pan Jezus przemawia do swoich uczniów, czytamy o tym w 15 rozdziale Ewangelii Jana. Otwórzmy to miejsce, 15 rozdział. I przeczytamy, chociaż całe to słowo jest tak niezwykłe, przeczytajmy od 4 tylko wersetu i mówi Pan Jezus tak do swoich uczniów. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy. Jeśli we mnie trwać nie będziecie, ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Spójrzcie, mówi tutaj Pan Jezus, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Apostołowie, kiedy Pan Jezus został zabity na krzyżu, rozpierzchli się w strachu, ukryli się. Ale kiedy czytamy początek Dziejów Apostolskich, kiedy czytamy to miejsce, tam jest powiedziane coś, co wskazuje nam, że oni bardzo dobrze pamiętali, że mają trwać w Nim. Dobrze pamiętali słowa Jezusa, trwajcie we mnie. I nie chodziło tu o pojedyncze osoby. Ty trwaj albo ty trwaj we mnie, ale wy wszyscy trwajcie we mnie. Wskazane tam jest, że oni dobrze zrozumieli to słowo, co znaczy, aby razem, jako społeczność ludzi zbawionych, trwać przed Panem Jezusem Chrystusem. Otwórzmy sobie początek Dziejów i czytamy tutaj w 1 rozdziale i werset 14. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami, z Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Znów widzimy tutaj, tak jak Jezus powiedział, trwajcie, oni trwali jednomyślnie w modlitwie. A drugi rozdział i pierwszy werset mówi: a gdy nadszedł dzień zielonych świąt, pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Bracia i siostry, spójrzcie, oni dobrze zrozumieli słowa swego Pana. Jeśli kto trwa we mnie, ten przynosić będzie wiele owocu. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Dlatego byli razem i oczekiwali. Oczekiwali, a jak czytamy dalej dzieje, jak cudownie Pan Bóg przez nich właśnie czynił owoc dla tych zgubionych, na których drodze stawali apostołowie. Ten owoc ich posłuszeństwa, ich trwania w Panu Jezusie Chrystusie. Wszyscy doskonale rozumiemy, że owoc i dar Ducha Świętego to nie jest to samo. Dar to coś, co otrzymujemy od Pana, coś, co służy budowaniu zboru, jakiś dar, o których czytamy w liście do Koryntian, w liście do Rzymian. Dar to coś, co otrzymujemy po prostu od Boga i jest to Jego darem. Ale owoc to jest coś, co musi zostać zasiane. Owoc to coś, co musi wzrastać. Owoc to coś, co musi dojrzewać. Owoc to coś, co dopiero po długim czasie staje się smaczne i nadaje się do jedzenia. Owoc Ducha Świętego. Ten przynoszą ci, którzy trwają w Jezusie Chrystusie. Ci, którzy rozumieją, że tylko trwając w Nim mogą wydawać owoc. A jak powiedział Pan Jezus, że w taki właśnie sposób uwielbiony będzie Ojciec mój niebieski, jeżeli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Owoc Ducha. Czy moje, Twoje serce dzisiaj jest szczere? Czy mamy tą głęboką świadomość, że Pan Bóg bada nasze serca i że tak rad jest, kiedy widzi w Twoim i moim życiu miły owoc? Bracia i siostry, każdy chrześcijanin powinien co jakiś czas zatrzymać się, odwrócić się do tyłu i popatrzeć i zapytać samego siebie, jaki jest owoc? Jaki jest owoc mojego życia? Jaki jest owoc mojego życia z Panem? Jaki jest owoc mojego trwania w Bogu? Każdy powinien zatrzymać się, popatrzeć i zapytać, jaki owoc? Kiedy coś robimy, kiedy podejmujemy się czegoś dla Królestwa Bożego, jaki owoc? Jaki owoc? Czy to jest owoc Ducha Świętego? Apostoł Paweł w liście do Galacjan wymienia wiele owoców. Najpierw mówi o owocach ciała i powiada, że ci, którzy takie owoce przynoszą, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Wiele jest tam złych owoców i nie będziemy dzisiaj o nich mówić, widząc te piękne owoce tutaj przed nami. Jeden tylko jest taki, nad którym ostatnio zastanawiałem się. Zawiść, zazdrość to jeden z owoców ciała. Zawiść, kiedy człowiek cierpi z powodu tego, że komuś się dobrze dzieje. Kiedy człowiek choruje, bo jego brat ma błogosławieństwo. To taki niedobry owoc. Zazdrość, zawiść, jak czytamy. Ale dalej apostoł Paweł tam powiada o owocach Ducha Świętego. Nad każdym z tych owoców moglibyśmy zatrzymać się, począwszy od tego największego, miłość. I to nie tylko taka miłość, którą rodzice mają do swoich dzieci, odwrotnie. Miłość, którą ma mąż do żony i odwrotnie. Ale tam jest mowa o miłości, która swoje źródło ma w Bogu. Miłość, która nie może od tak zrodzić się w człowieku, w jego sercu, jeśli by nie był złączony z Bogiem. To jest ta miłość z góry, jako ten cudowny owoc Ducha Świętego. Bracia i siostry, tej miłości nie da się wyprodukować. To jest miłość, która jest gotowa nawet wrogowi przebaczyć. Miłość jako owoc Ducha. I pośród tych wszystkich owoców jest również jeden, nad którym też tak zastanawiałem się, gdzie apostoł mówi, owocem Ducha jest łagodność. Co to znaczy ten owoc Ducha, którym jest łagodność? Nie chodzi tutaj o taką łagodność, że na przykład możemy kogoś głaskać i on tak cierpliwie stoi i czeka, aż skończymy. Ale chodzi tu o inny rodzaj łagodności, o owoc Ducha. O taką łagodność, która charakteryzuje człowieka, który w swoim życiu poddaje się woli Bożej. Bracia i siostry, czy jest ten owoc w naszym życiu? Łagodność, żeby poddawać się woli Bożej, kiedy Pan Bóg pragnie czynić swoją wolę w naszym życiu. Poddawać się Bogu. Wspaniały owoc, którym jest łagodność. I dalej ta łagodność mówi o tym, że człowiek gotów jest w pokorze uczyć się. Nie jako ktoś, kto już posiadł wszystkie rozumy i wszystko wie i nie potrzebuje, żeby ktoś mu coś mówił, ale człowiek, który przynosi owoc łagodności Ducha, to ten, kto jest gotów uczyć się, kto jest gotów poddać się nauce Bożego Słowa. I wreszcie człowiek łagodny to taki, który w pokorze obcuje ze swoim bratem. To jest ktoś, kto w pokorze obcuje ze swoim bliźnim. Apostoł powiada, że ci, którzy przynoszą takie owoce, że dla takich nie ma zakonu, że są to ci, których Duch Święty prowadzi. Kochani, musimy pamiętać o tym, że Pan Bóg bada nasze serca, że On powiedział, gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Z obfitości serca mówią usta i tak dalej, moglibyśmy mnożyć przykłady. Dlatego dzisiaj, kiedy, jak słyszałem, za chwilę będziemy łamać się tym chlebem, przyjdźmy przed oblicze naszego Pana ze szczerym sercem. Przyjdźmy z takim sercem, które pragnie okazywać Mu wdzięczność. Brat mówił tutaj, tylko dotknął się pewnych statystyk, które wskazują na to, jak ten świat jest dzisiaj dziwnie poukładany przez człowieka, gdzie jedni umierają z głodu, a drudzy jedzenie wyrzucają. Podobno każdego dnia w Anglii wyrzuca się tyle jedzenia, że spokojnie wystarczyłoby, żeby całą Afrykę wykarmić. Tak mówią ci, którzy badają to w jakikolwiek sposób. Dziwnie ten świat jest poukładany, ale źle jest, kiedy wierzący człowiek, kiedy zbawione Boże dziecko zapomina o wdzięczności i dziękczynieniu dla swego Boga. Ileż to razy. Spójrzcie na całą Biblię, szczególnie na słowa Pana Jezusa. Ileż to razy Jezus mówi, dziękuję Ci, Ojcze. Wysławiam Cię, Ojcze. Ileż to razy przychodzi i mówi, dziękuję Ci. Kiedy podnosi chleb, mówi, jest napisane, że złożył wpierw dziękczynienie Ojcu. Kiedy zobaczył tych, którzy poszli za Nim, których Bóg wybrał spośród tego świata, mówi, Boże, dziękuję Ci, żeś zakrył te rzeczy, przed wielkimi objawiłeś prostaczkom. Wiele razy mówi, dziękuję Ci, Ojcze. W jego sercu jest dziękczynienie dla Ojca, dziękczynienie dla Boga i z tego jest błogosławieństwo. Kto dziękuje, otrzymuje błogosławieństwo. Spójrzcie znów na apostoła Pawła. W każdym z listów powiada, dziękuję Bogu mojemu. Dziękuję za zbory. Dziękuję za ich wiarę, za ich wierność. Dziękuję za ich poświęcenie, za ich oddanie. Za to, że posłuszni są woli Bożej. Wiele razy czytamy: dziękuję Bogu mojemu. Dziękuję Bogu mojemu. I my dzisiaj podziękujmy naszemu Bogu. Podziękujmy Mu za wszystko. Podziękujmy Mu i uczcijmy Go tak, jak tego jest godzien. Uczcijmy Go z całego naszego serca. Amen.